Baczność, słuchacze! Spocznij! Teraz, na najbliższą godzinę, weźmiemy was w kamasze, a właściwie przypomnimy tamte czasy. Witają was w muzycznej mapie Trójmiasta szeregowy Sławomir Sieziniewski,
Wojciech Korzeniewski,
a jest z nami też wichrzyciel, wrzut na zdrowym ciele socjalistycznego społeczeństwa.
Ukarać, posadzić.
Stanisław Danielewicz,
młodszy
człowiek.
Wichrzyciel bez stopnia.
No właśnie.
Czyli w skrócie wrona...
Skona. Człowiek, którego rock and roll i jazz wypaczył mu to chłoporobotnicze sumienie. No, zaraz sobie z wami porozmawiamy, Danielewicz, porozmawiamy.
I wrócimy do tych wspomnień. Te 9 miesięcy to było za mało chyba.
Muzyczna mapa Trójmiasta.
Witamy państwa bardzo serdecznie. My tutaj sobie uśmiechamy się, wspominając tamte czasy. To był dokładnie 12 lutego 1982 roku. Dziennik Bałtycki, felieton, który ukazał się w trakcie stanu wojennego. Felieton nazywał się Wracamy do płyt, o których się mówi. Tylko jakby o samym artykule tak nie mówiono. Właściwie mówiono tylko o pierwszych literach poszczególnych akapitów, które układały się w hasło Wrona Skona. No oczywiście całe wybrzeże to komentowało. Ja, młody człowiek, pamiętam to doskonale. Wszyscy mówili, no i jak to było z tą Wroną Skona, panie Stanisławie?
No podobno już o 6 rano pierwszy czytelnik Dziennika Bałtyckiego, niewiele po 6 rano, otwierając gazetę i czytając felieton, wiele osób po prostu od razu sięgało po ten felieton, bo w tamtych czasach pisanie o muzyce to było rzeczą bardzo miłą, bo wszyscy o tym pamiętali, klepali po ramieniu, gdy się człowiek pojawił w klubie. No jednym słowem był to popularny dosyć felieton mój, Echa Muzyki Młodzieżowej w Dzienniku Bałtyckim. I już podobno niedługo po 6 rano, kiedy otworzono kioski, któryś z czytelników zauważył, że pierwsze litery akapitów układają się w takie właśnie bardzo niepoprawne hasło Wrona Skona, a Wrona, przypomnijmy młodszym czytelnikom, słuchaczom,
to skrót, to wytłumacz, bo to obecnie nikt tego nie kojarzy.
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, czyli samowolnie wprowadzonego przez Wojciecha Jaruzelskiego i Juntę Wojskową no, przedsiębiorstwa, powiedziałbym, mocno kryminalnego. A ja się temu sprzeciwiłem, ponieważ to była jedyna metoda, jaką można było przyjąć, właśnie śmiechem, czyli publikując w wysokonakładowej gazecie, jaką był Dziennik Bałtycki, hasło Wrona Skona. No, kosztowało mnie to później ponad 9 miesięcy aresztu, 3 rozprawy przed sądem marynarki.
Czyli 13 dni aresztu i 9 miesięcy więzienia.
Nie zostałem skazany, czyli wygrałem tę walkę, można powiedzieć, bo to była prawdziwa walka. Oni chcieli koniecznie mnie skazać, żeby dać przykład, że nie należy żartować sobie z Wrony, a ja z kolei broniłem się, mówiąc, że to przypadek, że to się samo ułożyło po prostu. I tutaj miałem mocny atut, ponieważ poza mną nikt o tym nie wiedział. Nikomu nie zwierzałem się, że zamierzam takie przedsięwzięcie podjąć. No i trzymałem
Czyli
się
tak,
cały czas tego swojego
przypadkowo.
Tak, przypadek. I starałem się to udowodnić. No, udało się o tyle, że sprawa wreszcie została umorzona po wielu miesiącach dochodzenia. Zostałem wypuszczony z aresztu. Aczkolwiek przed samym wypuszczeniem kilka dni, po trzeciej rozprawie w Sądzie Marynarki Wojennej w Gdyni, myślę, że podjęto próbę takiej ostrej reakcji, nie wykluczając tego, że chciano mnie zastrzelić. Ponieważ trzecia rozprawa, dowieziony zostałem w kajdankach. Już wszyscy opuścili salę, mnie posadzono na korytarzu, bez kajdanek. I nagle wszyscy sobie poszli. Budynek zupełnie pusty.
Czyli mogłeś dać nogę.
I otwarte drzwi na dole.
A to się sprowokowali cię.
Tak, była to oczywista prowokacja dla mnie, chociaż no, zastanawiałem się po tylu miesiącach, że może by łyknąć trochę tej wolności, ale wytrzymałem i chyba 3 godziny czekałem, aż przyjechali do mnie z aresztu, zabrali, z powrotem zakuli w kajdanki i zawieźli do aresztu, ale kilka dni później skończyło się.
No, prawda jest to, że wtedy no, dzisiejsza młodzież, w ogóle dzisiaj ludzie w ogóle nie kojarzą, że coś takiego się mogło wydarzyć. To ja dlatego dodam tylko w skrócie moją przygodę, że poniosłem konsekwencje za posiadanie 4 dolarów.
No, za handel, Wojtku, powiedzmy
znaczy,
sobie szczerze,
za handel, no, że sprzedałem tak. Bilety na festiwal za dolary, nie mając tego w ogóle świadomości, bo facet podszedł, wyrwał mi 4 bilety, dał mi 4 dolary.
No wtedy za bilety to się zabijano.
I dlatego do końca życia będę pamiętał, że wtedy dolary były po 120 i bilet na festiwal kosztował 120. I popełniłem przestępstwo.
No to tutaj to widzę, że tylko ja jeden jeszcze nie siedziałem, ale wiecie, jeszcze jestem młody, więc jeszcze wszystko. No dobrze, ale my sobie żartujemy, bo to rzeczywiście taki bardzo charakterystyczny moment w życiu naszego dzisiejszego gościa, którym przypomnijmy jest pan Stanisław Danielewicz, ale tak naprawdę zaproszenie do Muzycznej Mapy Trójmiasta nie było związane z tym, co działo się w stanie wojennym, tylko z tym, że jest pan wykładowcą historii współczesnego jazzu w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Jest pan, w dawnych czasach był pan korespondentem New Musical Express. Jest pan autorem wielu książek dotyczących trójmiejskiego jazzu, trójmiejskiego rocka. No i doskonale zna pan wszystkie muzyczne kluby Trójmiasta, tą muzyczną mapę. Jak się zaczęło pana zainteresowanie muzyką?
No to bardzo, bardzo trudne pytanie, dlatego że należałoby sięgnąć jeszcze do szkoły podstawowej muzycznej w Lublinie, gdzie po prostu było takie środowisko w klasie, w klasach koledzy, koleżanki. Każdy z nich miał swoich ulubionych wykonawców muzyki zarówno jazzowej, jak i rock'n'rollowej. To były bardzo dawne czasy. To były czasy, kiedy nagrania były praktycznie niedostępne, kiedy nie było płyt, kiedy nie było rynku takiego rozrywkowego.
I na dodatek na tę muzykę patrzono bardzo niechętnie.
I ale było Radio Luxemburg.
Tak, jeszcze wtedy nie, bo to były jeszcze dawniejsze czasy. Jeszcze to radio...
Dopiero radio wynaleźli, Wojtek, ty mylisz czasy. No.
W każdym razie, no, tam to się zaczęło, że ktoś podrzucił pomysł, posłuchaj w nocy tam takiej stacji, jakaś ze Szwecji czy z Danii, która nadaje świetną muzykę. No i zaczęło się słuchanie właśnie nocami tych stacji. Dochodziły jakieś nazwiska, jakiś Armstrong, jakiś Davis, prawda, jakaś Ella Fitzgerald. No i to się, ta fascynacja się zaczęła wówczas i właściwie do dzisiaj mnie nie opuściła.
No jesteś, można powiedzieć, taką wszechstronną osobą jako dziennikarz, bo jesteś i publicystą, i krytykiem, jako krytyk muzyczny, pedagog, pianista. Wykonujesz wiele niesamowitych rzeczy, a dla mnie przede wszystkim jesteś człowiekiem, który stworzył ogromną encyklopedię o wiadomościach, które docierają w tej chwili poprzez te wszystkie twoje wydawnictwa, gdzie zgromadziłeś informacje z historii polskiego rocka, jazzu, popu, wszystkich gatunków muzycznych, które mają tutaj siedzibę w Trójmieście.
Tak, to jest właśnie ciekawe, że Trójmiasto było już od lat 50., ale i wcześniej pewnie też, bo zaraz po wojnie rozpoczął się eksodus muzyków na przykład warszawskich z przedwojennych zespołów jazzowych do dwóch miast, do Trójmiasta przede wszystkim, do Gdańska, Sopotu i Gdyni, bo tak to właśnie w Gdyni chyba większość wtedy się znalazła, i do Łodzi. Ale ten gdański epizod był chyba najważniejszy, więc przez kilka lat przedtem, zanim zaczęto odbudowywać Warszawę, właśnie w Trójmieście pojawili się czołowi przedwojenni muzycy jazzowi, którzy wychowali, można powiedzieć, kolejne pokolenie, które w latach 50. objawiło się no, znakomitymi rezultatami, wspaniałymi muzykami. Niektórzy z nich jeszcze do dzisiaj działają, niewielu, ale jeszcze kilku bym wymienił.
Ale tak wspomniałeś o tej Gdyni, bo ta Gdynia tym się zawsze kojarzy, że taką bazą, można powiedzieć, nawet potem do tego rock'n'rolla, to był zespół Flotylla. Był taki klub Piccolo w Gdyni. Tam się zaczynały takie pierwsze jazzowe szaleństwa.
Tak, to prawda. Gdynia była bardzo ważnym miejscem, jeżeli idzie o historię rock'n'rolla.
Interklub jeszcze i tak dalej.
Natomiast Sopot był z kolei bardzo ważny, jeżeli idzie o pierwsze polskie festiwale jazzowe w latach
56-57, tak.
Tak, więc Gdańsk z kolei to późniejszy troszkę okres, lata 60. początek lat 60. te wszystkie słynne kluby z Żakiem, Rudym Kotem i Kwadratową na czele.
Hydroster, Ster, Medyk.
Tak, no to cała plejada, tak. Dziesiątki.
I we wszystkich mnóstwo się działo, prawda? Tak, to tak. Był swego rodzaju fenomen. Kolejki przed wejściami, wielkie oczekiwanie na to, wielkie wydarzenie, tak? No i była i muzyka, i imprezowanie.
I każdy weekend coś się działo, coś ciekawego. I to zresztą przy takim Żaku to funkcjonowali artyści ze wszystkich kategorii, bo to byli reżyserzy i słynni aktorzy. Przecież tam się zaczynała kariera czy Zbyszka Cybulskiego, czy Bogumiła Kobieli, czy Wowo Bielickiego, czy Teatr Bim-Bom i tak dalej. Także to była siedziba, gdzie się wiele, wiele działo niesamowitych rzeczy.
Tak, dziesiątki nazwisk możemy tutaj wymieniać, no i te nazwiska pojawiają się właśnie w moich książkach, zarówno w jazzowisku Trójmiasta, obejmującemu okres od 1945 roku do 2010, później jazzowisko Trójmiasta, Czwarta zmiana, to kilka następnych lat, no i dwie książki poświęcone muzyce bigbitowej i rockowej, mianowicie Bigbitowy Atak, poświęcony latom 60. Trójmieście i Rokowisko Trójmiasta lata 70., którą tą książkę napisałem wspólnie z Marcinem Jakobsonem.
To wobec tego zaraz powiemy o tym, jak to wyglądało, jak wyglądał ten rock and roll w Trójmieście, ale póki co posłuchajmy sobie Libertanga w wykonaniu Marcina Wyrostka, Libertango Astora Piazzolli. Libertango to muzyka, którą wybrał do dzisiejszej audycji muzycznej Mapy Trójmiasta nasz gość Stanisław Danielewicz. No nieprzypadkowo ten Astor Piazzolla pojawił się w tej naszej audycji. Dlaczego, panie Staszku?
No, każde z nagrań, które zaproponowałem do dzisiejszej audycji, właśnie wiąże się z jakimiś moimi osobistymi historiami i wspomnieniami. Akurat Astor Piazzolla jest dosyć wysoko na tej liście. Był to rok 1976. Astor Piazzolla już był wtedy w Europie, bo debiutował co prawda w Argentynie, mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Jego historia w ogóle jest niesamowita, historia jego życia. Studiował w Paryżu u Nadie Boulanger, która doradziła mu, żeby jako młody kompozytor, klasyczny bądź co bądź, zajął się muzyką ludową argentyńską, a tą muzyką ludową było tango. I on bardzo poważnie to potraktował, Argentyńczycy jeszcze bardziej. I tutaj trzeba powiedzieć, że w czasie, gdy pierwsze utwory Piazzolli dotarły do szerokiej publiczności, szerszej publiczności w Argentynie, rozpoczęły się zamieszki. Tam ludzie strzelali do siebie, bili się, napadali na siebie. To coś zupełnie niesamowitego, jakie silne emocje budziła nie żadna polityka, tylko muzyka. Muzyka, którą Argentyńczycy uważali za swoje dobro narodowe i ktoś je zbezcześcił, zmieniając rytmikę w zasadzie, można powiedzieć, narzucając swoją własną i no, pewne elementy, które nie były w tym tangu wcześniej, obecnym tangu takim traktowanym milonga bardzo tanecznie. Natomiast na ścieżki artystyczne wprowadził je Piazzolla. I Piazzolla przeniósł się do Europy, zaczął nagrywać najpierw we Włoszech, później we Francji. I w momencie, kiedy się pojawił we Francji, ja znalazłem się w Paryżu. Był to rok 1976. Byłem już wtedy korespondentem New Musical Express z Londynu, no i posługując się legitymacją tego największego na świecie czasopisma muzycznego wówczas, zgłosiłem się do promotora pewnego koncertu, który wydało mi się interesujący. To był taki najbardziej znany francuski bard folkowy, którego nazwiska już w ogóle dzisiaj nie pamiętam nawet. Dostałem bilet, poszedłem na koncert i w pierwszej części pojawił się jakiś taki zespolik, 5 facetów, jeden brodaty, drugi niewielkiego wzrostu, trzeci z jakimiś dziwnymi instrumentami, skrzypce, akordeon, kontrabas.
Pozornie bez szału.
Tak, i bandoneon. No, 5 zupełnie, powiedziałbym, bez wyrazu ludzi, ale jak zaczęli grać, to po prostu publiczność, nie tylko ja, ale publiczność oszalała. Cały koncert już później dalsza część tego wielkiego wykonawcy już nie miał sensu. Po koncercie, też oszołomiony, można powiedzieć, tą muzyką, która była niezwykła i której wcześniej nie znałem, poszedłem za kulisy, przedstawiłem się i Piazzolla podarował mi dwie swoje nowiutkie płyty. Jedną z nich było właśnie Libertango, którego dzisiaj słuchamy w innym, co prawda, wykonaniu, też zresztą niezłym, ale no, był to dla mnie początek bardzo interesującej przygody z taką muzyką łączącą w sobie elementy bardzo wielu stylistyk i no, do dzisiaj jestem otwarty bardzo na słuchanie właśnie takiej muzyki, która nie jest jednoznaczna, ale w tym wypadku jest to muzyka no, najwyższej klasy.
Muzyka teoretycznie łagodzi obyczaje, ale niejednokrotnie je wywołuje, o czym słyszeliśmy właśnie przed chwilą, ale także w Polsce muzyka wywoływała ogromne emocje. Jak pomyślę sobie o polskim Big Beacie, to przypominam sobie gdzieś scenki z ekranów telewizora, panie wyrywające sobie włosy z głowy, krzyczące, piszczące, faceci powiewający marynarkami i tak dalej, i tak dalej. Czyli wróćmy teraz do początku i do fenomenu polskiego Big Beatu. Jak to się stało, że on tak eksplodował, że te zespoły stały się takimi legendami?
Jaką rolę odegrał w tym Rudy Kot?
A, Rudy Kot to była stajnia, można powiedzieć, gdzie przychodzili bardzo różni ludzie, a wychodzili jako pełnoprawni artyści estradowi, bo tam się naprawdę dużo działo. Były różnego rodzaju kółka zainteresowań. Była i muzyka poważna, muzyka niepoważna. Było dużo miejsca dla nowych talentów, było otwarcie. Po prostu każdy, kto przychodził, mówił, że ma coś do zrobienia, no to proszę bardzo, rób.
I tam taką poważną rolę w tamtych czasach odegrał Leopold Tyrmand, Franciszek Walicki, tam powstał miesięcznik jazz i tam się zaczęła historia pierwszych festiwali.
I o tym właśnie mówić będziemy za chwilę, bo teraz musimy zajrzeć, co się dzieje na drogach, bo jak jechaliśmy, no, zaczynało się już nieciekawie. A w muzycznej mapie Trójmiasta, przypomnijmy, gościem Sławomira Sieźniewskiego i Wojtka Korzeniewskiego jest Stanisław Danilewicz, wykładowca historii współczesnego jazzu w Akademii Muzycznej w Gdańsku, autor wielu książek dotyczącej fenomenu i historii trójmiejskiego jazzu i rocka, a jednocześnie autora słynnego hasła Wrona Skona w Dzienniku Bałtyckim w 1982 roku. Rozmawialiśmy, panowie, o tym, jak tworzył się fenomen polskiego Big Beatu.
No myślę, że ty powinieneś, Staszek, to przypomnieć nam to wszystko, skąd się w ogóle wziął ten Big Beat i dlaczego Big Beat i dlaczego w Gdańsku.
I dlaczego się udało.
W tym miejscu właśnie w Rudym Kocie wystartował polski rock.
No to, że w Gdańsku to, czy ogólnie w Trójmieście, to nie było specjalne zaskoczenie i to było wielokrotnie opisywane, również od strony takiej socjologicznej, ponieważ Trójmiasto było w tym okresie takiego zamkniętego bardzo komunizmu, czyli w latach 40., 50., również w 60. troszeczkę poluzowane, ale mimo wszystko był to kraj, był zamknięty na zachód. To Trójmiasto było otwarte dzięki temu, że miało marynarzy, którzy pływali do różnych Liverpooli czy Nowych Jorków i stamtąd przywozili nowinki, przywozili gazety, przywozili płyty, modę ówczesną.
Też słynne golfy.
Tak, wszystko.
A ludzie to wszystko łykali, się, jeśli tak można powiedzieć.
Beatlesówki,
tak?
Te buty
siebie, no, które marzenie, tak?
Robił jeden z szewców na Świętojańskie za 500 zł.
No, chyba też miałeś.
Ja kupiłem w Gdańsku, akurat też był drugi szef.
Za 490.
Też... W każdym razie ta zachodnia moda, ale i kultura trafiała do Polski za pośrednictwem głównie Trójmiasta. Bo to był główny port, który łączył Polskę z Zachodem i w zasadzie można powiedzieć, że to bardzo szybko się odbywało, ponieważ płyta, która dzisiaj ukazała się w Londynie, za 3 dni czy 4 była już w Gdyni.
A za 5 w Warszawie.
Tak, oczywiście. Innym takim źródłem były polskie linie lotnicze LOT, gdzie stewardessy w Warszawie z kolei trudniły się owym dostarczaniem płyt ówczesnym miłośnikom muzyki.
Albo trzeba było mieć wujka, ciocię w Ameryce albo w Londynie.
No tak, ale to paczka musiała trafić, a one często ginęły wówczas. Marynarz był pewniejszy, bo on po prostu kupił, przypilnował, dostarczył.
Sprzedał, zarobił.
No tak, ale to nie tłumaczy tego, że nagle w pewnym okresie pojawiła się cała masa fantastycznych zespołów i fantastycznych kompozytorów, tak? Te piosenki, które pochodzą z tamtych czasów, my nucimy do dzisiaj i uważamy, że to jest coś wspaniałego.
No i tak i nie. Że tłumaczył jednak w pewnym sensie powszechność tego zjawiska. To, że bardzo wiele prądów różnych, wiele nagrań, wiele idei docierało jednak do Trójmiasta najwcześniej. Oczywiście można powiedzieć, że wszędzie są ludzie zdolni, którzy tworzyli tę muzykę, powiedzmy, jazzową, czy później big beatową, później rockową. No ale jednak Trójmiasto miało to szczęście, że zbiegły się owe talenty, które w tym czasie pojawiły się, wspomniałem, w Trójmieście już w latach 40. z powodów oczywistych, powojennych, że Warszawa była właściwie nie istniała, a więc Trójmiasto przez kilka lat pełniło rolę takiej jazzowej stolicy Polski. Po 49 roku, kiedy zakazano w Polsce grania jazzu, czy przynajmniej używania słowa jazz, bo jazz dalej grano, tylko że pod inną nazwą. Po prostu nie
żeby
wymieniał...
nie był taki amerykański.
Tak, żeby nie był amerykański.
Tylko bardziej rosyjski.
Nie, nawet nie. Tytuły polskie były. Ja pamiętam jeszcze z bardzo dawnych czasów, bo kiedy grałem jako 16-latek w zespole równie młodych ludzi w Kwadratowej, i starsi koledzy z zespołu Flamingo nam sprzedawali różne utwory, opowiadali o nich, mówili jak to grać i używali właśnie jeszcze takich nazw, na przykład na utwór, który nazywał się I Can't Give You Anything But Love, mówiono po prostu koniczynka. I podobnie było z wieloma utworami. W każdym razie to okno otwarte dosyć szeroko przez właśnie lata 50. i 60. spowodowało, że tutaj po raz pierwszy pojawili się entuzjaści, można powiedzieć, muzyki. Pojawili się muzycy, którzy potrafili tę muzykę jazzową czy rock'n'rollową grać. No ale poza tym jest to kwestia jednak ludzi, którzy tutaj działali. Między innymi był to Franciszek Walicki, który był takim no, bardzo prężnym menadżerem, założycielem wielu zespołów, no i promotorem, jednym z trójki, która uruchomiła słynny pierwszy festiwal, międzynarodowy festiwal muzyki jazzowej w Sopocie w roku 1956. A więc sytuacja, można powiedzieć, geopolityczna, ale i ludzie, którzy akurat się znaleźli w owym czasie na właściwym miejscu. I takich ludzi było więcej, bo chociażby późniejszy, bardzo znany aranżer Leszek Bogdanowicz, to był Leszek Grzyb, który w zespole Flotylla grał na gitarze i lubił rock'n'rolla, lubił muzykę południowoamerykańską, a miał, ponieważ to był zespół, powiedziałbym, marynarski, więc był dostęp do nagrań, można było je szybko uzyskać i grać podobnie jak gdzieś za oceanem.
Tak, wspomniałeś, że zakazywano grania muzyki jazzowej, to w sumie towarzysz Edward Gierek wpłynął na to, że zakazano, w zasadzie skończyła się kariera po pół roku zespołu Rhythm Blues. I wtedy okazało się, że nie wolno używać tego typu nazw, typu rock and roll, Rhythm Blues, i Franciszek Walicki nagle wszystkich zaczął namawiać, żeby nazwy zespołów kojarzyły się po polsku. I stąd na rynku gdańskim pojawiły się Szeptacze, Tony, Golfy i tam no, Złote Struny, Pięć Linii, Błękitni i tak dalej, tego typu zespoły. I tytuły piosenek
no,
były
wcześniej,
polskie.
Wcześniej Czerwono-Czarni i Niebiesko-Czarni.
Tak jest.
Które to również były przecież utworzone przez Franka Walickiego. No z tym, że to pewna niekonsekwencja, bo rock and roll się źle kojarzył, nie tylko Gierkowi, ale w wierchuszce partyjnej i w ogóle ludziom odpowiedzialnym za kulturę w owym czasie. Ale przecież nazwa Big Beat też była angielska.
Więc... Ale już tak nie bolała w uszach.
Właśnie, bardzo ciekawa sprawa, bo myślę, że tutaj dokonano takiej transakcji. Dobrze, zostawcie sobie jakąś angielską, żeby ta młodzież to uznała, że to jest rzeczywiście, że niesfałszowane, że to jest ich muzyka, no ale jednak nie będzie to na pewno rock'n'roll.
No, skoro nie będzie to rock'n'roll, no to proszę bardzo, to mamy też coś nierock'n'rollowego na liście pana Stanisława Danielewicza, który jest naszym gościem, choćby nasza Basia kochana i sam Basi Koreczka. No, sam Basi Koreczka ma taki klimacik tutaj, żeśmy to z przyjemnością,
tak się nawet wypoczywa, wiesz, relaksuje tak, przy tym utworze.
Chce się tańczyć. Panie Staszku, Stanisław Danielewicz w muzycznej mapie Trójmiasta, dlaczego akurat ten utwór? On tak nie bardzo i zespół, i utwór się kojarzy z Trójmiastem.
Tak, ale celowo wybrałem go po to, żeby pokazać, że istnieje bardzo wielki zasób utworów, może mniej znanych, mniej kojarzonych, a na pewno wybitnych. No, nogi same chodzą, jak państwo słuchają tego utworu, to po prostu całe ciało powinno przynajmniej według mnie pracować. U mnie to zawsze się dzieje, bo jest to świetnie zrobiony, świetnie zaaranżowany utwór, zasługujący na to, aby umieścić go w wielkiej księdze złotych polskich standardów. O ile tak aby
to chyba taką napiszesz kolejną książkę.
Nie, ale być może, nie wiem, nie będę protestował, ale w tej chwili fascynuje mnie myśl nawiązania do spuścizny Agnieszki Osieckiej, która dawno, bo w latach 60. napisała taką śpiewogrę Niech no tylko zakwitną jabłonie, w której pojawiały się do jej libretta, do jej opowieści snutych przez aktorów, pojawiały się przedwojenne polskie piosenki. I pomyślałem sobie, że właściwie od tego czasu doszło do tej złotej księgi polskich przebojów, doszło bardzo wiele utworów i być może należałoby je w podobny sposób opowiedzieć. I w tej chwili no właśnie muszę przyznać, że jednym z dwóch projektów, o których myślę, to jest projekt takiej śpiewogry, do której próbuję w tej chwili pisać libretto, wybierając starannie powiedzmy 20-22 utwory z tej wielkiej księgi i na pewno wśród nich, mimo że może nie najbardziej popularna, znalazłaby się owa wspaniała samba Sikoreczka.
Staszku, to o tobie się mówi pianista, organista. To kim tak naprawdę się... Jak się czujesz lepiej, jako organista czy pianista?
Przez wiele lat byłem głównie pianistą w zespołach jazzu tradycyjnego lub nawet w okresie big beatowym prowadziłem taki zespół rockowy, który nazywał się Słodycz Soli, później Truskawkowa Słodycz Soli, bardzo awangardowe, nie tylko nazwy, ale i muzyka. Byłem pianistą przez wiele lat, ale przed ponad 3 laty wypadek, w którym właściwie straciłem możliwość operowania prawą dłonią, bo miałem operację, upadek, później operacja, no i pianista niestety musi mieć sprawną, zwłaszcza prawą rękę.
Ale mimo wszystko dalej grasz, funkcjonujesz.
Na organach, jak się przyciśnie, to idzie.
Przyciskasz jeszcze ostro i towarzyszą ci, można powiedzieć, legendy polskiego jazzu i rocka tu z najbliższych okolic.
Tak, staram się właśnie jakoś powiązać tę młodzież, która w tej chwili studiuje na przykład w Akademii Muzycznej w Gdańsku, z wybitnymi muzykami sprzed lat, którzy karierę robili dosyć dawno temu, a do dzisiaj zachowują klasę, można powiedzieć. Do takich na przykład należy Ryszard Podgórski.
To tak, legenda
zespołu Flamingo najpierw, później zespołu Czesława Niemena i paru mniej znanych, powiedzmy, wykonawców estradowych, czy nawet bardzo znanych w swoim czasie, który przez wiele lat był szefem firmy Yamaha na całą Skandynawię, a więc to taka kariera zawodowa interesująca. Teraz wrócił do Gdańska i jest jednym z tych właśnie wielkich, których staram się powiązać z młodymi muzykami. Nie zawsze mi się to udaje, bo jest kilka takich nazwisk wybitnych, a jeżeli mówię o młodych, to muszę pochwalić się pewnym eksperymentem, który akurat się udał, bo brakowało mi w repertuarze przedmiotów Akademii Muzycznej Katedry Jazzu, brakowało mi jazzu tradycyjnego i swingu. Owszem, muzycy, bardzo młodzi muzycy świetnie improwizują, jazz modalny, potrafią powiedzieć o historii jazzu wszystko pod warunkiem, że jest to po Coltrane'ie, ale co było przed Coltrane'em, to już nie bardzo. Więc postanowiłem zrobić eksperyment. Zaprosiłem do takiego, no powiedziałbym, zespołu reklamującego czy odwzorującego starą muzykę. Zaprosiłem młodych muzyków. Okazało się, że dla nich jest to zupełne nowum, że gdy mają wspólnie zaimprowizować w konwencji jazzu tradycyjnego, to im to nie bardzo wychodzi. Trzeba było ich tego uczyć. I przez kilka lat udało mi się stworzyć taką grupę zmieniających się studentów, bo jedni przychodzili, inni odchodzili, która nazywała się Gdańsk Swing College Band. College Band, czyli właśnie zespół akademicki, ale z owym zespołem czasami występowali muzycy właśnie z tej, powiedziałbym, złotej listy wielkich muzyków jazzowych sprzed wielu, wielu lat. I będę starał się ten pomysł chyba dalej poprowadzić, ale co mi się udało, to że wreszcie od tego roku akademickiego 2024-25 w Akademii Muzycznej pojawił się przedmiot pod tytułem jazz tradycyjny.
No
i to
pięknie.
Był mój, ale to był...
I to jest twój sukces.
Tak, ale to był podstęp, ponieważ gdy pisałem w tej sprawie do władz, no to jakoś nie było wielkiego odzewu.
Chciana trochę, tak.
No mnie aż tak bardzo, ale nie było zainteresowania. Ja natomiast te swoje usiłowania ze studentami opisałem w artykule naukowym, który umieściłem w książce publikowanej przez Uniwersytet Jagielloński. I później, gdy książka się ukazała, czyli praca naukowa poświęcona prowadzeniu tego zespołu, przekazałem ten artykuł kierownikowi katedry jazzu, który, jak widać, świetnie zadziałał, mając w ręku już poważne dzieło, które opisuje to i owo. I okazało się, że to był bardzo dobry pomysł. I to działa.
No, twoje dzieła chyba przejdą do historii, bo nie wiem, czy nasi słuchacze mieli okazję zajrzeć do twojego dzieła z Marcinem Jakobsonem, Rokowisko, poświęconych tego, co się działo w latach 70. z zespołami, z muzyką rockową na Wybrzeżu, jak również to jazzowisko. No to jest ogromna ilość pracy, żeby tak dokładnie opisać historię wielu tysięcy naprawdę ludzi. I skąd na to bierzesz siły i materiały i gdzie to wszystko zdobywasz?
No to gdzie się zdobywa, to wiadomo, archiwa, gazety. Trzeba spędzić sporo czasu w bibliotekach. No ale też w obecnych czasach jest to o tyle prostsze, że dzięki internetowi, gdy rzuci się jakieś hasło, wymieni się jakieś nazwisko, to czasami się odezwą ludzie, o których się trochę zapomniało, o których się w ogóle nie wie, a którzy, okazuje się, mają bardzo interesujące materiały, które można później wykorzystać. No więc korzystam ze wszystkich mediów, jakie tylko są możliwe, ale rzeczywiście to zajmuje sporo czasu i pisanie takiej książki pierwszej, którą wydałem, czyli Jazzowisko Trójmiasta, to co najmniej 3 lata pisania. Później już poszło łatwiej.
To co? Zagramy teraz Niewierna mężatka. No ja wiem, że wśród słuchaczek Radia Gdańsk takich nie ma, ale możemy posłuchać. Edward Licznerski. A to ja już teraz wszystko wiem. On zdjął rewolwery, to na Dzikim Zachodzie było, to nie u nas, panie Stanisławie.
Tak, bo to Garcia Lorca napisał. To może nawet dzika w owym czasie Europa walcząca, lata 30. Hiszpania, wybitny poeta. Przekład może nie najlepszy, ale najlepiej nadający się do piosenki Edwarda Licznerskiego. Oczywiście też nieprzypadkowo umieściłem ją tutaj w propozycjach do tego programu, dlatego że z Licznerskim, którego uważam za bardzo wybitnego wykonawcę takiej piosenki poetyckiej, też współpracowałem, pisałem dla niego muzykę, bardziej może dla Tadeusza Karmazyna. Obydwaj byli zresztą laureatami pierwszych miejsc Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie i obydwaj no, nie zrobili kariery, na jaką być może bardziej zasługiwali, ale być może nie umieli, być może nie potrzebowali tego. W każdym razie no, myślę, że ta piosenka potrafi przekonać do tego, że były to wybitne osiągnięcia.
Jedną z takich rzeczy, które pan sobie zostawia na deser, czyli mniej więcej w tym okresie, w którym rozmawiamy, nad czym pracuje, to jest powieść dotycząca ostatniego roku życia Fryderyka Chopina. I gdzie jazz, gdzie Big Beat, a gdzie Chopin, panie Stanisławie?
Tak, jeżeli Chopina traktujemy tylko w kategoriach historycznych...
No fryzura trochę Big Beatowa, to prawda. To,
nie o to chodzi. Dla mnie Fryderyk Chopin to postać no, najwybitniejszego muzyka, artysty, który był to mądry gość po prostu, który, z którego listów, korespondencji bardzo wiele ciekawych rzeczy się dowiadujemy i który był postacią, można powiedzieć, tragiczną, któremu nie udało się dokonać tego, co zamierzał z powodu bardzo słabego zdrowia. I ten ostatni rok życia Fryderyka Chopina, który zamierzam powieściowo opracować, to jest no, z jednej strony powrót dla mnie do konwencji powieści. Ja napisałem takie dwie powieści pod wspólnym tytułem, dwa tomy pod tytułem Political Fiction. To również spojrzenie na teraźniejszość i przyszłość. Dlatego, że historia być może nie jest, jak to się sądzi, nauczycielką życia, ale taką być może być powinna. I tak widzę tę powieść o Chopinie.
No to i tak melancholijnie, tak jest, czekamy. Melancholijnie, szanowni państwo, kończymy muzyczną mapę Trójmiasta, której gościem był Stanisław Danilewicz, wykładowca historii współczesnego jazzu w Akademii Muzycznej w Gdańsku, korespondent New Musical Express, muzyk i autor słynnego hasła Wrona Skona z 1982 roku. Dziękujemy państwu bardzo, kłaniamy się nisko.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.